Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Jestem w najtrudniejszej roli, ponieważ już chyba wszystko zostało powiedziane i musiałbym się mocno nadwyrężać, żeby uzupełnić moich poprzedników wypowiedzi. Ale zacznę może od tego, co to jest polityka wizowa, bo temat, który mam omawiać, jest perspektywa polityki zagranicznej, korzyści i zagrożenia związane z liberalizacją polityki wizowej. Polityka wizowa jest integralnym elementem polskiej polityki zagranicznej. Podejrzewam, że jest tak w każdym kraju. W związku z tym nie można mówić wyłącznie o realizacji polityki wizowej bez kontekstu polityki zagranicznej. Nie można również odnosić polityki wizowej wyłącznie do kwestii emigracyjnych, bo to nie bardzo o to chodzi i nie wyłącznie. Perspektywa nasza jest dość prosta. Program Partnerstwa Wschodniego przewiduje w dalekiej perspektywie zniesienie wiz dla państw objętych Partnerstwem Wschodnim. Takie jest założenie tego programu i tak został on przyjęty przez Unię Europejską. Oczywiście perspektywa nie została określona i tutaj pojawia się element, który jest najistotniejszy w tej całej dyskusji. Mówimy o dwóch pojęciach. Mówimy o liberalizacji wizowej i mówimy o ułatwieniach wizowych. Te wspomniane wcześniej informacje na temat umów, ułatwieniach wizowych z Ukrainą, z Rosją, z Mołdową i tych szykowanych w tej chwili z Gruzją, z Kazachstanem i być może kiedyś, bo nie jest prawdą, że z Ukrainą podjęto, przepraszam, z Białorusią podjęto jakiekolwiek rozmowy na ten temat, przygotowuje się dopiero grunt pod dyskusję na temat takiej umowy z Białorusią. W każdym bądź razie te umowy dotyczą ułatwień wizowych. Ułatwienia wizowe to jest jakby w perspektywie zachowanie reżimu wizowego, ale uproszczenie procedur wydawania wiz do tego stopnia, żeby łatwiej było w reżimie wizowym wjeżdżać do krajów unijnych. Liberalizacja natomiast to jest to, co przewidujemy w Partnerstwie Wschodnim, czyli w efekcie zniesienie reżimu wizowego. I różnice w podejściu do tych dwóch tematów są bardzo istotne. Temat dialogu wizowego, który opiera się w tej chwili na umowach głównie, ich ocenie ich realizacji i ewentualnych zmianach, to jest procedura, która nie ma określonych terminów właśnie. Natomiast terminami, co jest niezbędne w procesie liberalizacji wizowej, można się posługiwać w momencie, kiedy pojawiają się pojęcia tak zwanych map drogowych, czyli określonego programu dojścia do reżimu bezwizowego, czyli odejścia od reżimu wizowego. Kiedy takie formuły zostaną wprowadzone, ja Państwu dzisiaj nie odpowiem, dlatego że też nie chciałbym przyłączyć się do tego dialogu na temat ruchu wizowego między Polską a Ukrainą, bo to nie na tym rzecz polega. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i kwestie wiz dla naszych sąsiadów ze wschodu, bo taki mamy temat, chodzi o państwa wschodnie, naszych sąsiadów wschodnich, dotyczą wszystkich państw wschodnich i decyzji przyjętej wspólnie przez kraje Unii Europejskiej. Bardzo ładny podkład muzyczny, ale nie skorzystam. W każdym bądź razie nie my sami będziemy decydować o tym, czy i w jaki sposób wizy zostaną zniesione dla naszych wschodnich sąsiadów. Natomiast, tak jak powiedziałem, ponieważ polityka wizowa jest elementem polityki zagranicznej, deklaruję Państwu i deklarujemy wszystkim i wszędzie, że Polska, też jako jeden z autorów Partnerstwa Wschodniego, jest zdecydowanym zwolennikiem zniesienia w perspektywie wiz dla naszych wschodnich sąsiadów. I teraz kilka konkretnych spraw. Dyskutowaliśmy, tutaj właśnie Państwo dyskutowali na temat po co te wizy, dlaczego, czy nie byłoby łatwiej. Bardzo mi się podobało to określenie, że gdyby reżimu wizowego nie było, to by nie było przemytu osób. Czyli im większy reżim wizowy, tym większy przemyt osób. No proszę Państwa, gdybyśmy tak podchodzili do sprawy, to moglibyśmy powiedzieć, że gdyby banki nie były zabezpieczone, to byśmy wtedy nie byłoby napadów na banki. Więc to jest trochę taka utopijna formuła. W każdym bądź razie założenie podstawowe jest takie. Wiza to jest określenie, kto może wjechać na dany obszar. Określenie tego kto jest takie trochę, może będę takie infantylne porównania robił do tego, kogo chcemy przyjąć we własnym domu. Mamy interesy, jeżeli chcemy zatrudnić kogoś, no to możemy go przyjąć i zatrudnić. Może to być sprzątaczka, może to być kierowca, może to być ogrodnik i tak dalej. W naszym domu. I my decydujemy o tym, czy on będzie u nas pracował, czy on będzie u nas mieszkał i czy on będzie u nas żył. Jeżeli żyjemy sobie w jakimś takim środowisku otwartym zupełnie, wtedy załóżmy jesteśmy na wczasach, wtedy sprzątają nam ogólnie, gotują ogólnie i tak dalej, nie decydujemy o tym, kto do nas wjedzie, bo to jest jakby z góry ustalone przez wszystkich uczestników tego spotkania ogólnego. To jest tłumaczenie dość dziecinne, ale ono jest bardzo praktyczne. Nie my decydujemy o tym, kto będzie wjeżdżał, decyduje całe terytorium Schengen w tej chwili, a właściwie cały obszar Unii Europejskiej. I teraz przez całą dzisiejszą debatę słyszeliśmy, drodzy Państwo, że nie ma zagrożenia ze wschodu emigracyjnego, że nie ma zagrożenia dla rynku pracy. Ja mogę to potwierdzić, nie ma. Ale co to znaczy ze wschodu? Jak pojedziemy dalej na wschód, to trafimy do Azji, a tam już jest zagrożenie. I to jest bardzo poważne zagrożenie. Gdybyśmy w tej chwili mówili o zagrożeniach nielegalną imigracją w Polsce, to są to zagrożenia, które pochodzą z takich formuł. Absolutnie nie pracy nielegalnej. One pochodzą z formuły na przykład nielegalnej imigracji pseudostudenckiej. Mamy bardzo dużo w Polsce, w tej chwili się posłużę naszym przykładem, przeróżnych szkół wyższych, które wykorzystują swoje możliwości do tego, żeby prowadzić dziwny nabór studentów gdzieś z dalekiej Azji. Za duże pieniądze ci studenci często się w ogóle w Polsce nie pokazują albo w ogóle nie podejmują studiów. Uczelnie zarabiają na tym spore pieniądze, jeżeli oczywiście ci pseudostudenci otrzymują wizę. Takie samo zagrożenie jest ze strony formuły nielegalnych małżeństw. To też funkcjonuje bardzo dobrze w tych krajach, w Afryce Północnej, w Afryce Środkowej i stamtąd mamy tych emigrantów nielegalnych bardzo dużo. I my, i Unia Europejska, i kraje Schengen. Natomiast jeśli chodzi o reżim wizowy, to on właśnie polega na tym, żeby przede wszystkim takich ludzi nie wpuszczać. I teraz, jeżeli my chcemy wprowadzić reżim bezwizowy dla krajów naszych sąsiadów, naszych najbliższych sąsiadów, to musimy wymagać od nich tego, żeby ich kraje, tak jak pani powiedziała, to może w inną stronę przekornie, ale faktycznie, żeby ta granica została bardziej odsunięta na wschód. I to nie w stronę Rosji, nie w stronę Kazachstanu, tylko tam dalej jeszcze. Dlatego potrzebujemy mieć pewność, żeby te państwa, z którymi będziemy mieli reżim bezwizowy, spełniały warunki, które są niezbędne do tego, żeby można było każdemu zaufać. Zaufać to jest kwestia na przykład regularnych granic, a do dzisiaj sprawy granicy między na przykład Ukrainą a Białorusią nie są regulowane. Niedokładnie wiadomo, gdzie ona przebiega, kto jej pilnuje i tak dalej. Ja nie mówię ani nie mam pretensji ani do Białorusi, ani do Ukrainy, ale przecież te sprawy nie są uregulowane. Jeżeli sprawa granic nie jest uregulowana, no to trudno mówić o tym, kto przez te granice może się przedostawać. Sprawa dokumentów, następna rzecz. No drodzy Państwo, jest tyle problemów w konsulatach, które wynikają z tego, że praktycznie nie będę wymieniał krajów, ale w każdym z naszym wschodnich sąsiadów można przyjść co jakiś czas z paszportem na zupełnie nowe nazwisko. Wystarczy problem z transkrypcją. Myśmy już wielokrotnie prosili naszych partnerów o to, żeby raz na zawsze ustalili sobie system, jak się dokonuje transkrypcji pisowni imion, nazwisk, bo przecież nazwisko każde w tym języku można w transkrypcji napisać w sposób dowolny. W konsulatach pracują systemy. System nie jest w stanie wymyśleć nic innego, tylko sprawdza osobę, która przyszła z dokumentem, a w dokumencie raz jest nazwisko pisane przez J, innym razem przez Y, jeszcze innym razem zupełnie inaczej, przez W, przez F, wszystko jedno. Nie ma właściwie nad tym żadnej kontroli. Mamy ogromne problemy z takimi dokumentami. I teraz po to, żeby wprowadzić próby wizowy, trzeba mieć też zaufanie w tej dziedzinie do partnera. rozmawiamy, staramy się, przekazujemy. I nie oczekujemy tego, żebyśmy ciągle byli krytykowani za to, że wprowadzamy reżimy, że one są skandaliczne, że są nie do przyjęcia, że są zupełnie bez sensu. Spróbujcie, nasi drodzy partnerzy, popracować nad tym, żeby i umowy o readmisji funkcjonowały, żeby dokumenty były właściwe, żebyśmy nie mieli sytuacji maksymalnej ilości fałszerstw. No my wydajemy jakiś dokument w Polsce, a wiemy, że on gdzieś za wschodnią granicą w ciągu jednego dnia pojawi się w tej samej formule. Świetnie przygotowana technika dzisiaj poszła do przodu. Trzeba temu się przyglądać, trzeba pracować. My prowadzimy z punktu widzenia Brukseli, Komisji Europejskiej, cały czas dialog wizowy z Ukrainą, z Rosją, z Białorusią, z Kazachstanem, z Gruzją. Prowadzimy cały czas i próbujemy wspólnie ustalać. Oczywiście w tej chwili funkcjonują te umowy o ułatwieniach wizowych dotyczące wiz wyłącznie jednolitych, czyli popularnie zwanych Schengen. To są wizy, które pozwalają na przyjazdy krótkie. Natomiast państwa mają w gestii swoje wizy krajowe i nie ma takiego pojęcia jak visa immigration. To jest wiza krajowa, która tylko w niektórych krajach funkcjonuje jako visa immigration, ponieważ one takie systemy przyjęły. Tak na przykład pracują Niemcy, którzy wydają wizy krajowe będące jednocześnie automatycznie zezwoleniami na pobyt. Czyli obywatel Ukrainy, Białorusi, Rosji, jeżeli dostaje wizę krajową niemiecką, czyli przyjeżdża do pracy, przyjeżdża na studia, automatycznie ma możliwość otrzymania zezwolenia na pobyt. W Polsce takiego systemu nie ma. Po pierwsze, prawo jeszcze takiego systemu nie dopuszcza. Po drugie, nie jesteśmy ewidentnie krajem emigracyjnym, bo jak wiecie Państwo, w krajach imigracyjnych. W tych krajach wszystkie placówki zagraniczne mają ogromne sekcje immigration. Sekcja wizowa w ambasadzie amerykańskiej, kanadyjskiej czy australijskiej jest znikoma. Tam jest przede wszystkim sekcja immigration. To samo mają w tej chwili już w dużej części konsulaty niemieckie, gdzie bada się możliwość przyjęcia cudzoziemca na swój teren w kategorii pobytu. I ten pobyt jest rzeczywiście regulowany już na miejscu w placówce, w związku z tym zapewne moja przedmówczyni nie miałaby takich problemów w wydziałach spraw obywatelskich w urzędach wojewódzkich, gdyby już z taką wizą przyjechała. Niestety my nie mamy takiej formuły, mamy cały czas formułę zezwoleń wydawanych przez urzędy wojewódzkie na podstawie właśnie wizy krajowej. Wiza krajowa to też jest jakby pewien element, który jest dość trudny do ugryzienia, bo wszystkim się wydaje, że jeżeli będziemy wydawali wizy na 5 lat, to już będzie super szczęście. No nie ma żadnego problemu, żeby wydać wizę krajową na 5 lat, ale wiza krajowa na 5 lat może być wykorzystana tylko w ciągu 365 dni. Czyli nie ma znaczenia, czy ta wiza jest, jeżeli ktoś przyjeżdża na krótkie okresy do Polski, tak, owszem, natomiast jeżeli ktoś chce studiować tutaj, chce pracować dłużej, to ta wiza nie daje mu takiej możliwości. Musi tak czy inaczej starać się o zezwolenie na pobyt czasowy chociażby. Nie będę przytaczał uwag Urzędu do Spraw Cudzoziemców na temat tego, jak wnioski występują i jak składa się wnioski o zezwolenia, ponieważ ta procedura jest rzeczywiście dość żmudna i trwała i dość droga. Ja się nie dziwię naszym sąsiadom i nie tylko cudzoziemcom w ogóle, którzy próbują w Polsce uzyskać takie zezwolenie, bo to dzisiaj jeszcze dość długo trwa. Wiem z Urzędu do Spraw Cudzoziemców, że zmieniają się formuły systemów informatycznych tam działających i być może już lada moment zacznie to działać inaczej. Również będziemy mieli w końcu roku nową ustawę o cudzoziemcach, ponieważ ta, która się w tej chwili zmienia, zmieniana jest wyłącznie pod kątem wejścia po raz pierwszy aktu prawnego dotyczącego procedury wydawania wiz, bo dnia 5 kwietnia tego roku, 2011, wchodzi wspólnotowy kodeks wizowy i jest to pierwszy akt prawny, który reguluje wydawanie wiz Schengen. W związku z tym w tej chwili dokonywane są zmiany w ustawie o cudzoziemcach dotyczące tego aktu. I nie odnosi się to oczywiście do wiz krajowych. Wizy krajowe, tak jak powiedziałem, one są problemem w naszym przypadku, problemem, który nie zapewnia swobodnego pobytu. Wolelibyśmy, gdyby zdecydowana większość cudzoziemców na podstawie tych wiz krajowych występowała jednak o zezwolenie na pobyt, bo po pierwsze wiza krajowa daje możliwość pobytu tylko i wyłącznie na terytorium Polski. Po drugie, zezwolenie, oprócz tego, że jest ważne no, przynajmniej 2 lata, to jeszcze daje możliwość podróżowania po całej strefie Schengen. I tutaj jest ta korzyść, która jest ewidentna. Oczywiście ja nie mam uwag co do opinii na temat pracy urzędników. Sam jestem urzędnikiem i sam się boję urzędników, bo są bardzo różni. Ale tutaj jak w każdej profesji są lekarze lepsi i gorsi, są kierowcy lepsi i gorsi, są urzędnicy lepsi i gorsi. Czasami osoby trafiają bezpośrednio do świetnego, kompetentnego urzędnika, czasami zdarza się zupełnie inaczej. No i tutaj już trudno odpowiadać za pojedyncze przypadki. Drodzy Państwo, ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, mówię trochę może chaotycznie, ale dlatego, że ja na ogół wolę pytania niż tego rodzaju wystąpienia. Chciałem powiedzieć o tym, że funkcjonuje już ponad pół roku w tej chwili umowa o małym ruchu granicznym z Ukrainą. Do połowy stycznia odnotowano, Straż Graniczna przynajmniej podaje takie ilości, odnotowano już ponad 380 tysięcy przekroczeń w ramach małego ruchu granicznego i uważamy, że jest to świetna metoda, niedługo będziemy podpisywali umowę z Białorusią i z Rosją, świetna metoda na to, żeby sprawdzić, jak w perspektywie możliwości dłuższego i łatwego przekraczania na dłużej, łatwego przekraczania granicy. Funkcjonuje ten cały ruch przygraniczny, funkcjonuje właśnie tam możliwość przechodzenia przez formułę zbliżenia. Formułę zbliżenia, która się u nas chyba sprawdza. My przez te pół roku nie mamy żadnych uwag. Czy wiecie Państwo, że na te 380 przekroczeń był tylko jeden przypadek, kiedy naruszono strefę? To się po prostu nie zdarza. Wszyscy są zachwyceni małym ruchem granicznym. Mamy nadzieję, że pozostałe umowy będą realizowane równie świetnie. Natomiast jest to doświadczenie bardzo dobre również dla naszych partnerów w Unii. My możemy takie informacje przekazywać do Unii, bo to jest jednak zbiór 27 państw. W tej chwili te państwa mają, państwa członkowskie mają też najróżniejsze interesy i kwestia liberalizacji wizowej na wschodzie i w zależności od prezydencji na przykład, w zależności od sposobu patrzenia na niektóre sprawy jest trudna do wspólnego omówienia czasami. Nie czują tej sprawy państwa, które nie mają granic zewnętrznych na przykład. One nie mają problemu z nielegalną imigracją. Do takiej Belgii nikt właściwie nie wjeżdża w sposób taki, który mają te państwa, które mają granice zewnętrzne i to duże. My mamy największą granicę lądową zewnętrzną w całej Unii Europejskiej. Musimy ją chronić, ale musimy ją też otwierać, ponieważ nie możemy się udusić, bo po prostu sądzę, że gdybyśmy dalej trzymali tę granicę zamkniętą przez wiele, wiele lat, to naturalny kanał, którym płynęłaby świeża, jakby to powiedzieć, grupa narodów zasilających naszą Europę, zasilających Unię Europejską, byłoby to tragiczne po prostu dla przyszłości. Więc gdybym miał ocenić, czy pozytywnie, czy negatywnie, zawsze powiem, że zniesienie reżimu wizowego byłoby bardzo pozytywne zarówno dla Polski, jak i dla całej Unii Europejskiej. Dziękuję.